zapraszam Państwa do wysłuchania porannej katechezy. A dzisiaj katecheza z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Na antenie witamy księdza biskupa Ignacego Deca, pasterza Kościoła Świdnickiego, który dzisiaj wygłosi dla nas katechezę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kłaniamy się, ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz diecezji świdnickiej, jest z nami. Szczęść Boże, księże biskupie.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Prosimy o poprowadzenie katechezy.
Bardzo dziękuję. Jestem znowu zaszczycony, że mogę przemawiać na falach Radia Maryja dzisiaj w sobotę kolejną, kiedy zwykle biskupi prowadzą katechezę. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, w szczególności całą rodzinę Radia Maryja, zgromadzoną o tej porze przy radioodbiornikach. Pozdrawiam Ojców Redemptorystów, ojca dyrektora, ojca Dariusza, który prowadzi ten program. Pozdrawiam wszystkich chorych, którzy teraz nas słuchają, jak również słuchających nas w podróży. Drodzy radiosłuchacze, przeżywamy aktualnie ważne dni, które nas odsyłają do doniosłych wydarzeń z naszej niedawnej przeszłości. 101 lat temu, 13 października 1917 roku, po raz szósty i ostatni ukazała się Maryja dzieciom w Fatimie, Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi oglądało wtedy w Fatimie cud wirującego słońca. Pan Bóg tym znakiem jakby potwierdził prawdziwość maryjnych zjawień w Fatimie. Jutro natomiast, 14 października, w 28 niedzielę zwykłą, drugą niedzielę października, będziemy obchodzić 18 dzień papieski w tym roku pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa. A za trzy dni, 16 października, minie 40. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego, na stolicę świętego Piotra w Rzymie. I za 9 dni minie 40. rocznica inauguracji jego pontyfikatu jako papieża Jana Pawła II. Te rocznicowe daty skłaniają nas do poświęcenia dzisiejszej katechezy osobie i dziełu życia świętego Jana Pawła II. Temat jest nam bliski, jest zarazem łatwy i trudny. Nie chcielibyśmy powtarzać znanych dobrze rysów pontyfikatu naszego wielkiego papieża, mówić o tym, co już dobrze znamy. Wielu z nas może być niepokój, abyśmy naszym pobieżnym spojrzeniem nie pomniejszali wielkości i doniosłości osoby naszego wielkiego papieża i jego pontyfikatu. Gdy ktoś dzisiaj przystępuje do pisania, czy też do wygłaszania tekstu poświęconego osobie świętego Jana Pawła II, może zjawić się mu przed oczyma przestroga starożytnego autora, że nie przysparzają mędrcowi chwały głupcy, którzy go chwalą. Święty Jan Paweł II stał się wyjątkową osobistością naszego czasu. Podczas swego prawie 27-letniego pontyfikatu zyskał sobie niespotykany dotąd i nieporównywalny autorytet moralny, i to nie tylko w Kościele, ale i w całym świecie. Wiemy, że na jego pogrzeb 8 kwietnia 2005 roku przybyli do Rzymu nie tylko wierni Kościoła katolickiego ze wszystkich kontynentów świata, ale także przywódcy narodów, krajów niechrześcijańskich, prezydenci państw, ludzie kultury i nauki, ludzie różnych wyznań. Jak mówią Rzymianie, był to największy pogrzeb w dziejach świata. Drodzy słuchacze, piszącemu czy mówiącemu o świętym Janie Pawle II może towarzyszyć niepokój, że to wszystko, co przekazuje, jest nieadekwatne do rzeczywistości jego osoby. Za profesorem Stefanem Świeżawskim, wybitnym tomistą, mediewistą, audytorem Soboru Watykańskiego II, można by wyznać, że w tym lęku jest coś z bojaźni przed wielką świętością, coś z przerażenia, które przenika człowieka obnażającego na oczach tłumów jakąś rzecz wielką, która winna być ukryta i zasłonięta przed okiem tych, co patrzą na nią bez czci i miłości. Koniec cytatu. Drodzy radiosłuchacze, mając to wszystko na uwadze, proponuję, abyśmy w dzisiejszej katechezie spojrzeli na naszego świętego papieża jako na pasterza Kościoła powszechnego, którego tradycja Kościoła nazywa Pontifex Maximus, czyli najwyższy kapłan, dosłownie jako największy budowniczy mostów. Właśnie największy nasz rodak, Ojciec Święty Jan Paweł II, był takim budowniczym mostów. Być może największym w dziejach świata. Most symbolizuje to, co łączy, w przeciwieństwie do murów, czyli tego, co dzieli. Najwyższy i wieczny kapłan, Pan nasz Jezus Chrystus, siebie samego złożył w ofierze, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno, jak wyjaśnia Ewangelia świętego Jana. I w swoim ciele zburzył mur wrogość, on bowiem jest naszym pokojem, jak wyjaśnia święty Paweł, apostoł w liście do Efezjan. Mury są królestwem szatana, co z hebrajskiego znaczy oskarżyciela. Każdy bowiem, kto oskarża, odgradza się murem od tych, których oskarża. Natomiast Królestwem Chrystusowym jest pokój, budowany przez miłość, która najpełniej wyraża się przez dar samego siebie. Drodzy radiosłuchacze, w naszej katechezie popatrzymy na główne sektory budowania mostów przez świętego Jana Pawła II. Wymieńmy je, przynajmniej niektóre. Mosty do Pana Boga, most do samego siebie, mosty między ludźmi, między narodami, między wyznaniami i religiami, także mosty w nauce i kulturze. A więc najpierw mosty między człowiekiem i Bogiem. Święty Jan Paweł II był wspaniałym budowniczym mostów między człowiekiem a Bogiem. Od czasów domu rodzinnego, w życiu studenckim, kapłańskim, biskupim, kardynalskim i papieskim sam pozostawał w zażyłej więzi z Bogiem przez modlitwę i kontemplację. Bóg był zawsze dla niego najważniejszy. Ten osobisty most łączący go z Bogiem nigdy nie był uszkodzony i nigdy się nie zachwiał. Swoim modlitewnym życiem, a także swoim nauczaniem budował także mosty między ludźmi i Panem Bogiem. Punkt drugi, most do samego siebie. Papież Wojtyła był człowiekiem scalonym w sobie. Nie było murów rozdzielających jego myślenie, mówienie i postępowanie. To mówił, co myślał i tak działał, jak mówił. Miał zawsze jedną twarz dla Kościoła i dla świata, dla przyjaciół i dla wrogów, dla wierzących i niewierzących. Papież łączył w swojej osobie charyzmat dwóch apostołów, których imię nosił, a więc charyzmat apostoła Jana i Pawła i także charyzmat apostoła, którego był następcą, a więc charyzmat świętego Piotra. Jak apostoł Apokalipsy miał wiarę widzącą, był papieżem, prorokiem. Jak święty Jan był mistykiem, który wziął Maryję do siebie. Dlatego też w wizji trzeciej części tajemnicy fatimskiej pielgrzymuje pod wielki krzyż, jak umiłowany uczeń, który jako jedyny z 12 towarzyszył mistrzowi aż do końca, aby się wypełniły słowa Pana: jeśli mi ktoś będzie służył, niech mi towarzyszy, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli ktoś mi będzie służył, uczci go mój ojciec. Jan 12:26. Podobnież jak święty Paweł, Jan Paweł II święty był apostołem narodów, głoszącym Chrystusa na współczesnych Areopagach. Był on pierwszym papieżem, który zaniósł Chrystusa do pogan aż po najdalsze krańce ziemi. 104 pielgrzymki zagraniczne odbył w w czasie swego drugiego pontyfikatu. Długa jest lista tych krajów nieznających jeszcze Chrystusa, które dane mu było nawiedzić. Od Maroka przez Bangladesz po Tajlandię. Rzeczywiście wielki apostoł narodów, który przedłużał misję apostoła narodu świętego Pawła, którego imię nosił. Jan Paweł II przez trud bycia apostołem narodów podjął niewyobrażalny dla nas trud pielgrzymowania do obcych ludów, możliwy do udźwignięcia tylko dzięki nieustannemu powierzaniu siebie Bożej opatrzności i Duchowi Świętemu, który go prowadził. Zasłużył na to, by go nazywano Bożym atletą. Papież miał świadomość, że ten dar budowania mostów pochodzi od Boga, od głosu, który prowadził polskiego pielgrzyma, dając mu imię Abrahama, ojca wielu narodów. I w działalności apostolskiej św. Jana Pawła II widzieliśmy także uosobienie trzeciego apostoła, apostoła Piotra, którego był papież następcą. To ten papież tak wyraźnie odpowiadał Chrystusowi za Piotrem codziennie. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Powtarzał i przedłużał swoim słowem i całą działalnością Piotrowe wyznanie. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Punkt trzeci. Mosty między ludźmi, między narodami, wyznaniami i religiami. To będzie taka część najszersza. Jako sługa sług Bożych, święty Jan Paweł II jednoczył ludzi, budował mosty, zasypywał przepaści między ludźmi, z którymi się spotykał i do których przemawiał. Przyczynił się w Europie do obalenia żelaznej kurtyny między wschodem i zachodem, do upadku muru berlińskiego i do budowy mostów między narodami Europy i świata. Święty Jan Paweł II podejmował nieustannie wysiłki, aby zjednoczyć poróżnione chrześcijaństwo. Budowanie mostów między chrześcijańskim Zachodem i Wschodem uwidoczniło się szczególnie podczas drugiego zjazdu gnieźnieńskiego, zwołanego w czerwcu 1979 roku w czasie pierwszej podróży apostolskiej do ojczyzny. Papież Polak zgromadził wówczas w Gnieźnie wokół siebie 7 prezydentów państw Europy pośrednio lub bezpośrednio związanych z postacią świętego Wojciecha. Święty Jan Paweł II mówił o tym zjeździe 18 lat później, 3 czerwca 1997 roku z okazji z tysięcznej rocznicy śmierci świętego Wojciecha. Oto fragment jego homilii z Gniezna z 3 czerwca 1997 roku. Papież wtedy mówił: pozostało mi głęboko w pamięci spotkanie gnieźnieńskie w czerwcu 1979 roku, gdy po raz pierwszy papież rodem z Krakowa mógł sprawować Eucharystię na wzgórzu Lecha w obecności niezapomnianego prymasa tysiąclecia, całego episkopatu, wielu pielgrzymów, nie tylko z Polski, ale również z krajów ościennych. Dzisiaj, po 18 latach, wypadałoby powrócić do tamtej homilii gnieźnieńskiej, która stała się poniekąd programem pontyfikatu. Przede wszystkim jednak była ona pokornym odczytywaniem zamierzeń Bożych związanych z ostatnim 25-leciem naszego milenium. Mówiłem wtedy, to jest cytat, czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten papież Polak, papież Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje, Zachodu i Wschodu. Tak, Chrystus tego chce. Duch Święty tak rozrządza, ażeby to zostało powiedziane teraz, tutaj w Gnieźnie. Po tym przytoczeniu tekstu sprzed 18 lat Święty Jan Paweł II mówił dalej. Z tego miejsca rozlała się wówczas potężna fala, moc Ducha Świętego. Tutaj zaczęła przybierać konkretne myśl o nowej ewangelizacji. W tym czasie bowiem dokonały się wielkie przemiany, powstały nowe możliwości, pojawili się nowi ludzie. Runął mur dzielący Europę. W 50 lat po rozpoczęciu II wojny światowej jej skutki przestały żłobić oblicze naszego kontynentu. Skończyło się półwieczne rozdzielenie, za które szczególnie straszliwą cenę płaciły miliony mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego tutaj, u grobu świętego Wojciecha, składam dziś Bogu Wszechmogącemu dziękczynienie za wielki dar wolności, jaki otrzymały narody Europy, a czynię to słowami psalmisty. Mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Umiłowani bracia i siostry, po latach 18 powtarzam to samo. Potrzebna jest nasza gotowość. Okazuje się bowiem w sposób niekiedy bardzo bolesny, że odzyskanie prawa samostanowienia oraz poszerzenie swobód politycznych i ekonomicznych nie wystarcza do odbudowy europejskiej jedności. I mówił dalej papież, kreśląc wizję nowej Europy, właśnie jako budowniczy mostów między narodami europejskimi. Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent. Mur, który przebiega przez ludzkie serca. Jest on zbudowany z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu i innym kolorze skóry, przekonaniach religijnych. Jest on zbudowany z egoizmu politycznego i gospodarczego oraz osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego człowieka. Nawet niewątpliwe osiągnięcia ostatniego okresu na polu gospodarczym, politycznym, społecznym nie przesłaniają istnienia tego muru. Jego cień kładzie się na całej Europie. Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jeszcze jest daleka. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to zawłaszczanie historii. Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie, a obecny brak jej duchowej jedności wynika głównie z kryzysu tej właśnie chrześcijańskiej samoświadomości. Celowo przytoczyłem ten długi fragment kazania z Gniezna, właśnie żeby pokazać właśnie tę troskę świętego Jana Pawła II o jedność Europy jutra. I ta jedność może być tylko zbudowana na jedności ducha, na wartościach, które przyniosło i dało Europie chrześcijaństwo. Wspominając dziejowe przemiany, mówił dalej papież, zapoczątkowane przez bierzmowanie dziejów roku 1979, biskup odziany w biel, to już są słowa komentarza, wyjaśnił je słowami psalmu, który kończy się słowami: ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości, idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Drodzy radiosłuchacze, trzeba bowiem mieć świadomość, że bez wiary nie możemy powrócić do siebie, niosąc swoje snopy. A Ojciec Święty w swej homilii zaświadczył, że wcale tych snopów jeszcze nie zebraliśmy, wszelako używając argumentu psalmu 126, dał świadectwo, że te dziejowe przemiany, które dane mu było zainicjować swoją pierwszą pielgrzymką do ojczyzny, były zgoła nieprzypadkowe, a wypowiedział je jako wcielone słowo naszych narodowych wieszczów, które rozpoznaliśmy jako owego męża naznaczonego biskupa odzianego w biel, który właśnie dlatego wyznał w tryptyku rzymskim, iż nosi w sobie imię Abrahama, ojca wielu narodów. Bo jak wyjaśnił św. Paweł apostoł, nasieniem Abrahama są ci, którzy mają wiarę Abrahama. Jeśli zatem słowiański oto papież zaczerpnął autocytaty ze swojej pierwszej homilii gnieźnieńskiej, mające wykazać, że tych wielkich słów nie wypowiadał od siebie, ale jako jakby prorok natchniony przez Ducha Świętego, to po to, abyśmy uwierzyli i przyjęli jego słowa jako duchowy testament. Jeżeli zaś nie uwierzymy, to nic nam się od Boga nie należy. Poświęciłem długi pasus tej właśnie tej sprawie, prawda, pokazując papieża jako budującego mosty. Ten most trzeba budować, te mosty trzeba budować szczególnie w Europie, na kontynencie, gdzie jest dzisiaj takie wielkie zamieszanie, taki wielki niepokój. Tytułem takiego dopełnienia jeszcze dodajmy, mówiąc o tym budowaniu mostów między ludźmi, między wyznaniami, także nadmieńmy, że papież także budował mosty między religiami współczesnego świata. Wspomnijmy spotkania papieża w Asyżu z przywódcami religii niechrześcijańskich i jego kontakty międzyreligijne, prawda, z innymi wyznaniami, jego wizytę w synagodze rzymskiej w roku 1984, czy także ważną pielgrzymkę do Ziemi Świętej w roku jubileuszowym, roku 2000. I może jeszcze, drodzy radiosłuchacze, kilka słów o budowaniu mostu w nauce i kulturze przez świętego Jana Pawła II. Tutaj by trzeba jakoś cofnąć też do tej działalności prawda, naukowej i duszpasterskiej kardynała Wojtyły na naszej polskiej ziemi. Otóż zauważmy, że święty Jan Paweł II wchodził w papieskie posługiwanie, gdy ciągle jeszcze trwało napięcie, a nawet walka między nauką i religią, między teologią i naukami szczegółowymi, między wiarą i rozumem. Papieżowi bardzo leżał ten problem na sercu. Dlatego napisał encyklikę Fides et Ratio. I tam w tej encyklice przypomniał, że między nauką a religią mogą się pojawiać konflikty wtedy, gdy naukę uprawiamy niewłaściwie, gdy nauka przekracza swoje kompetencje, albo też wtedy, gdy prawdy wiary zawarte w objawieniu opacznie rozumiemy i interpretujemy. Dlatego tutaj trzeba właśnie unikać tego niewłaściwego traktowania i uprawiania nauki i także wyznawania właśnie religii. Papież w tym dokumencie wskazał na błogosławione skutki dobrej współpracy tych dwóch dziedzin, a więc nauki, religii, teologii i nauk szczegółowych, także rozumu i wiary. I jeśli mogę odwołać się do własnego doświadczenia, to chciałbym tutaj właśnie wspomnieć taki epizod z 8 stycznia roku 2004, kiedy pojechaliśmy do Rzymu, rektorzy uczelni wyższych w Sarajopola, do Ojca Świętego po wcześniejszym uzgodnieniu z kardynałem Dziwiszem, wtedy sekretarzem Ojca Świętego, pojechaliśmy, żeby papieżowi wręczyć złoty laur akademicki z okazji 50. rocznicy jego habilitacji. Przypomnę, że ta habilitacja była przeprowadzona 3 grudnia 1953 roku. Była to ostatnia habilitacja na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo na wiosnę 54 już wydział został zlikwidowany. I właśnie papież się bardzo ucieszył tą pamięcią, prawda, polskiego świata akademickiego o tej jego dacie z młodości, kiedy otrzymał szlify samodzielnego pracownika naukowego, uzyskując tytuł doktora habilitowanego. Ale w takim pięknym, wzruszającym wprost przemówieniu powiedział tak, że przyjmuje to wyróżnienie nie tylko jako pamięć o jego drodze naukowej, jego zainteresowaniach naukowych młodości, ale jako przejaw, prawda, takiej normalizacji relacji w naszej ojczyźnie, w Polsce, prawda, że Bogu dzięki minął czas, kiedy było takie, prawda, napięcie, takie drapieżne konflikty między władzą państwową i kościelną. Pamiętamy, miał na myśli papież właśnie te czasy, prawda, komunistyczne, pierwszych sekretarzy, którzy walczyli i po prostu występowali przeciwko prymasowi tysiąclecia. Tak, papież mówił, że cieszymy się, że te czasy minęły, bo jeżeli wtedy było to napięcie, to ono szkodziło obydwu stronom. I bardzo się cieszył, że te, prawda, napięcia się ogromnie zmniejszyły i prosił, żeby właśnie w tym stylu życie, prawda, społeczne, życie kulturalne się w Polsce układało. Żeby była współpraca, dialog społeczny, taka życzliwość, serdeczność, żeby nie było walki jednym przeciw drugim, ale żeby była właśnie współpraca dla dobra wspólnego, dla dobra Kościoła, dla dobra też państwa. to było takie szczególne przeżycie, które dzisiaj rektorzy wrocławscy noszą w swoich sercach, to spotkanie z papieżem, który właśnie jednoczył, prawda, jednoczył dla dobra wspólnego. Zamykając już powoli tą refleksję, jeszcze może wspomnę mianowicie o tym, że papież jako wcześniej kardynał Wojtyła budował mosty w sektorze relacji między różnymi kierunkami filozofii i teologii. Był przecież profesorem uniwersytetów, prawda, między tomizmem na przykład a fenomenologią, między tomizmem a augustynizmem. To były też takie czasem napięcia. Uważano, że właśnie, że prawda, trzeba być albo przedstawicielem jednego, albo drugiego kierunku, a papież pokazywał, że trzeba to łączyć, bo to nie są jakieś, prawda, no, sprzeczne koncepcje, ale takie dopełniające. I trzeba brać to, co prawdziwe i dobre z jednego i drugiego i łączyć. To był właśnie to budowanie mostów, prawda, w sektorze, prawda, filozofii, teologii. W dziedzinie antropologii na przykład papież budował mosty między filozofią przedmiotu i filozofią podmiotu, a więc między filozofią bytu, metafizyką, a filozofią świadomości. To mamy tak pięknie pokazane właśnie w książce Osoba i czyn. Doświadczenie wewnętrzne z doświadczeniem zewnętrznym. Tak więc jednym słowem mamy papieża, widzimy właściwie w tym całokształcie jego posługi naukowej, duszpasterskiej, papieskiej, jako rzeczywiście budującego mosty, prawda, między ludźmi, także właśnie mosty w kulturze, w kulturze, prawda, w świecie wyznań. Dlatego jest taki wielki i jest taki aktualny. Jego orędzie, jego dzieło jest ciągle aktualne i godne ciągłego zgłębiania i po prostu godne, byśmy właśnie z niego czerpali inspirację do dalszej naszej posługi apostolskiej, prawda, także właśnie w sektorze kultury, w sektorze nauki, w sektorze, prawda, życia Kościoła. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tych refleksji związanych właśnie z tematem święty Jan Paweł II, Pontifex Maximus, czyli najwyższy budowniczy mostów, największy budowniczy mostów. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, ksiądz biskup Ignacy Dec.